Wczoraj odświeżyłem sobie taką ulotkę, która przed chwilą wypadła mi z Biblii. Przez zbór wydana ileś lat temu. I napis trochę pasuje do dzisiejszego kazania. Wierni Bogu, przyjaźni ludziom. Wierni Bogu, czyli to, co Hania też przed chwilą mówiła o tej wiernym trwaniu pomimo tych okoliczności, które nie są zbyt fajne. I to, co w życiu przechodzimy. Mamy dni jasne, ale mamy też dni takie ciemne, które nam się nie podobają. I wtedy modlimy się, żeby Bóg je zabrał, bo nie są dobre. Adresaci listu do Hebrajczyków też mieli taki czas. Mieli czas, kiedy rozpoczynali swoją drogę wiary z taką radością, przeżywaniem tego, co doświadczyli, że nawet prześladowania, które gdzieś tam na nich przyszły, to nie zniechęcały ich, ale powodowały, że oni radowali się z tego, że byli grabieni, że byli w jakiś sposób nękani. Ale przyszedł taki moment, kiedy byli przed kolejnymi prześladowaniami, które się rozpoczynały, to gdzieś uleciał ten czar tego pierwszego rozkochania się z Chrystusem. Przyszedł moment zniechęcenia i zastanawiania się, co dalej mamy robić. Czy iść dalej za Chrystusem jest opłacalne dla mojego życia? A może to jest czas, że trzeba wrócić do judaizmu, bo tam jest lepiej. Tak jak Izrael mówił, że w pewnym momencie, że w Egipcie im było lepiej, tam była cebula, tam był czosnek, były inne rzeczy. I to samo adresaci listu do Hebrajczyków zastanawiają się, co dalej zrobić ze swoją wiarą. I dostają bardzo ostre napomnienie, że ze względu na wiek powinniście już być nauczycielami, a wy dalej potrzebujecie mleka. Ale jak to bywa wraz z napomnieniem, przychodzi zachęta. Tak jak dostali bardzo ostre napomnienie, to pod koniec 6 rozdziału od 13 wersetu do 20 mamy bardzo wielką zachętę. Zachętę, aby wytrwać bez względu na okoliczności, które są na zewnątrz. Pomimo tego, że zbór jest w miejscu zniechęcenia i wątpliwości, ale autor mówi, wytrwajcie. I dla jakby spotęgowania czy wzmocnienia swojej zachęty podaje przykład Abrahama. Przeczytajmy 6 rozdział listu do Hebrajczyków, 13-20, może od 11 wersetu. Pragniemy zaś, aby każdy z was ze względu na całkowitą pewność nadziei aż do końca przejawiał tę samą gorliwość, abyście nie stali się ociążali, lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Gdy bowiem Bóg składał Abrahamowi obietnicę i nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiąg na samego siebie, mówiąc: zaręczam, że ci pobłogosławię i rozmnożę cię obficie. A ponieważ Abraham był cierpliwy, doczekał się spełnienia obietnicy. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego i przysięga przypieczętowuje koniec każdego ich sporu. Stąd Bóg, chcąc mocniej przekonać dziedziców obietnicy o niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą, abyśmy dzięki dwom niezmiennym posunięciom, co do których niemożliwe jest, aby Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę, by uchwycić się przedłożonej nam nadziei. Trzymamy się jej jako kotwicy duszy, pewnej i niewzruszonej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako przewodnik wszedł za nas Jezus, stając się na wieki arcykapłanem według porządku Melchisedeka. Jest to fragment przygotowujący do kolejnych rozważań. Do 6 rozdziału mogliśmy śledzić, że autor mówi, że Jezus jest lepszy od aniołów, jest lepszy od Mojżesza, jest lepszy od Jozuego, jest lepszy od arcykapłana Jozuego. I przygotowuje takie rozważania, że które rozpoczynają się w 7 rozdziale, że krzyż jest lepszy od ofiar judaizmu. Nowe przymierze jest lepsze od starego przymierza. Że ten niebieska świątynia, do której zdążamy, jest lepsza od tej ziemskiej imitacji, którą mamy w Jerozolimie. I żeby wzmocnić ich wyzwanie, przywołuje pewnego bohatera Starego Testamentu. Dlaczego Abrahama? Przecież można byłoby wymienić multum ludzi ze Starego Testamentu, którzy wytrwali. Ale myślę, że Abraham był najbardziej doświadczony, najbardziej Bóg sprawdzał jego wiarę. Gdy bowiem Bóg składał Abrahamowi obietnicę, nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiągając na samego siebie, mówiąc: zaręczam, że ci pobłogosławię i pomnożę cię obficie. A ponieważ Abraham był cierpliwy, doczekał się spełnienia obietnicy. Co było obiecane? Pamiętacie, kiedy Bóg zawierał przymierze z Abrahamem, coś mu obiecywał. I przez te trzy przymierza, które Bóg zawierał z Abrahamem, zawsze powtarzały się takie dwie rzeczy: ziemia i potomstwo. I autor listu do Hebrajczyków, przywołując Abrahama, to ma i to spełnienie obietnicy, to ma na myśli 22 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, kiedy Bóg mówi do Abrahama: weź Izaaka, swego jedynego syna, i złóż mi na górze Moria na ofiarę. Jak myślicie, ile Izaak wtedy miał lat? Zazwyczaj na szkółkach, w wielu kazaniach to się gdzieś powiela, obrazy, które widuję, to Izaak jest przedstawiany jako małe dziecko. Takie bezbronne, małe dziecko. Ale Izaak w tym momencie miał około 33 lat. Czyli to był mężczyzna, który mógł się obronić przed ojcem. Mógł powiedzieć: Ojcze, ja nie wchodzę w to, co chcesz ty zrobić. Ale Izak idzie z Abrahamem pokornie na tą górę. Czy sami zastanawialiście się, co było w sercu Abrahama? Ma przed sobą mężczyznę, na którego czekał według obietnicy 25 lat. Jest ponad 30 lat od wypełnienia się tej obietnicy. Myślę, że multum myśli przelatywały przez głowę Abrahama. Chociaż w jednym z miejsc Nowego Testamentu mówi, że Abraham składał tak jakby przez wiarę, mając nadzieję w zmartwychwstanie, że Bóg z martwych zbudzi Izaaka. Jak przyjrzymy się życiu Abrahama, dlaczego Abraham? Jak przyglądamy się jego postępowaniu, kiedy jest jego życie opisane w tej pierwszej Mojżeszowej, widzimy, że to nie był człowiek doskonały. Miał swoje wzloty, ale miał swoje upadki. Zdarzało mu się mówić półprawdy. Tak jak w stosunku do swojej żony ukrywał zawsze drugą część, mówił, to jest moja siostra. Nie dodawał, że to jest moja żona, bojąc się o swoje życie. Też kiedy dostał tą obietnicę, postanowił trochę Panu Bogu pomóc. A pomimo wszystko autor tego listu przedstawia Abrahama jako człowieka wiary, który doczekał spełnienia Bożych obietnic. W drugim liście do Koryntian w 13 rozdziale od wersetu 5 do 8 czytamy: Badajcie samych siebie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie rozpoznajecie o sobie samych, że Jezus Chrystus jest w was. Chyba że rzeczywiście jesteście niewypróbowani. Mam zaś nadzieję, że dowiecie się, iż my nie jesteśmy niewypróbowani. A modlimy się do Boga o to, abyście nie czynili nic złego, nie po to, abyśmy nie mogli być wypróbowani, lecz abyście wyczynili to, co dobre, my zaś byli jako niewypróbowani. Nie jesteśmy bowiem w stanie uczynić nic przeciw prawdzie, ale dla prawdy. Badajcie samych siebie, czy trwacie w wierze. Próba, jakiej Bóg poddaje człowieka wierzącego, nie polega na ocenie jego uczynków. Widzimy to też w życiu Dawida, który będąc na pustyni, czy nawet później, kiedy został królem, zdarzało mu się zrobić coś, co Bogu się nie podobało. A jest pomimo wszystko nazwany przyjacielem Boga. Że to jest, Bóg zawsze o nim wypowiadał się, że to jest człowiek według mojego serca. Dlaczego? Bo Dawid, podobnie jak wcześniej Abraham, zawsze byli wierni w Bożych sprawach. Kiedy Dawid zgrzeszył i dostał napomnienie, to zawsze pokutował przed Bogiem. I to samo w życiu Abrahama widzimy, że zawsze był wierny Bogu i cierpliwie czekał na wypełnienie Bożych obietnic. Bo Bóg nie ocenia nas na podstawie, czy to, na podstawie jakby uczynku, choć one są ważne. To nie jest tak, że Bóg mówi, że nieważne jak żyjesz. Ale Bóg bada, czy pod wpływem okoliczności przeczących obietnicy lub kuszących do zaparcia się Jezusa twoja ufność pozostaje niezachwiana. Sprawdza, jak zachowa się w niesprzyjających okolicznościach. I Bóg często próbuje naszą wiarę długim czekaniem. Abraham czekał 25 lat. Dawid czekał około 20 lat na wypełnienie się Bożej obietnicy, że będzie królem. Józef od swoich snów, które miał, że bracia mu się pokłonią, ojciec, matka mu się pokłonią, do wypełnienia tej obietnicy czekał około 20 lat. I wszelkie wcześniejsze okoliczności wskazywały, że Bóg chyba się pomylił. Tak samo jak to, co doświadczał Dawid, kiedy został powołany na króla, namaszczony na króla, wszystkie okoliczności przez 20 lat, wszystkie okoliczności wskazywałyby, że to nie mogło być prawdą. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 4 rozdziale w 18 wersecie powiada tak. Abraham na przekór wszystkiemu, co przeczyło nadziei, z powodu nadziei uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie twoje nasienie. Bardzo ciekawe słowa. Na przekór wszystkiemu, co świadczyło o Bożej nadziei, z powodu nadziei uwierzył. Wszystkie okoliczności mówiły, że ta nadzieja jest złudna, ale on, mając tą nadzieję w Bogu, uwierzył tej nadziei. Uwierzył Bożym obietnicom. Dlaczego? Bo wiedział i miał podstawę wierzyć, że Bóg to, co obiecuje, to dotrzymuje. Tym bardziej, że Bóg obiecując mu, składając mu tą ofertę o potomstwie, o ziemi, przysięga na samego siebie, że dotrzyma tego słowa. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego i przysięga przypieczętowuje koniec każdego ich sporu. Stąd Bóg, chcąc mocniej przekonać dziedziców obietnicy o niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą, abyśmy dzięki dwom niezmiennym posunięciom, co do których niemożliwie jest Bóg, aby Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę, aby uchwycić się przedłożonej nam nadziei. W 4 Księdze Mojżeszowej W 23 rozdziale, w 19 wersecie możemy przeczytać takie słowa, że Bóg nie jest człowiekiem, by kłamał. Pierwsza Samuelowa w 15 wersecie, 29 wersecie, w 15 rozdziale, w 29 wersecie mówi: Bóg nie kłamie i nie żałuje swoich decyzji. Przysięga, Boża przysięga i obietnica mocno nas pokrzepia w naszej drodze wiary. Chociaż może być trudno, chociaż może być bardzo ciężko, to, że Bóg pokrzepia, że dotrzyma swego słowa, to pokrzepia nasze serca. To wzmacnia nasze nogi w kroczeniu za Nim. To daje nam nadzieję uchwycenia się tej nadziei i nie zawracania. Później autor w kolejnym rozdziale mówi, że my nie jesteśmy z tych, którzy zawracają. Bóg, zawierając przymierze z Abrahamem, przysiągł na samego siebie. I to dało podstawę taką mocną Abrahamowi, aby uchwycić się tej nadziei. Nadziei, która sięga poza zasłonę. A co się znajdowało za zasłoną? Miejsce najświętsze wraz z przebłagalnią. Trzymamy się jej jako kotwicy duszy, pewnej i niewzruszonej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako przewodnik wszedł za nas Jezus, stając się na wieki arcykapłanem według porządku Melchisedeka. Chrześcijanie posiadają największą nadzieję na świecie. Pamiętaj, jesteś posiadaczem największej nadziei na świecie. Nadziei, która nie zawodzi. Nie nadziei... W świecie jest takie powiedzonko, że nadzieja jest matką głupich. Może w świecie tak jest. Ale nadzieja złożona w Chrystusie jest nadzieją, która przynosi ci zbawienie. Nadzieja, która... autor porównuje jak do kotwicy. Czasami jak wieje silny wiatr, wystarczy pójść nad jezioro i zobaczyć, co dzieje się z jachtami. I jachty, które są zakotwiczone, które mają zrzuconą kotwicę i ta kotwica jest jakby wbita w grunt. To możemy widzieć, że żadne burze, żadne wichry nie są w stanie pokonać tego jachtu. I to samo jest w naszym duchowym życiu, że jesteśmy zakotwiczeni i to nie w tej doczesności, ale jesteśmy zakotwiczeni w tej nadziei zakotwiczonej poza zasłoną. A gdzie jest nasze miejsce poza zasłoną? To miejsce najświętsze. Nie w tej świątyni, która stała w Jerozolimie. Ale w tej świątyni niebieskiej, gdzie jest miejsce najświętsze, gdzie nasz arcykapłan wszedł, zasiadł na tronie. Jesteśmy zakotwiczeni w Jego Królestwie. Chociaż dzisiaj, tu i teraz żyjemy wśród okoliczności, które są niesprzyjające dość często do trwania w wierze. Często doświadczamy jakiś pokus, aby zejść z tej drogi. Spotykamy różne problemy, które chcą nas z tej drogi zepchnąć. I autor mówi, że możemy wytrwać dzięki temu zakotwiczeniu. Dzięki temu, że jesteśmy zakotwiczeni w tym niebieskim królestwie. Mówi autor, że gdzie jako przewodnik wszedł za nas Jezus. I kiedy sprawdzałem w Grece, co znaczy przewodnik, to z greckiego można powiedzieć, że to jest ktoś, kto śpieszy naprzód. To jest pionier, to jest zwiadowca, to jest ktoś, kto toruje drogę, ktoś, kto tą drogę jakby sprawdza. Czyli ktoś, kto idzie, w terminologii wojskowej, ktoś, kto idzie z przodu i zabezpiecza drogę wojsku idącemu za nim. I czytamy, że Jezus wszedł jako pierwszy poza zasłonę, aby utorować i zabezpieczyć drogę swoim naśladowcom. Czyli nie idziesz drogą, którą nikt przed tobą nie szedł. Idziesz drogą, która została zabezpieczona przez tego, który poszedł przed tobą. Jezus odszedł do Ojca, aby utrować i zabezpieczyć naszą drogę. I dlatego możemy czuć się bezpiecznie w czasie trudności i problemów, które spotykamy w naszym życiu, które potrafią czasami bardzo mocno nami wstrząsnąć. Ale jeżeli jesteśmy dobrze zakotwiczeni, to te burze życiowe nie są dla nas jakby straszne. Jak patrzymy na burzę, jest nasz jakby straszna. Ale też, jeżeli jesteśmy w bezpiecznym miejscu, to czujemy się bezpiecznie. A jesteśmy. Autor tutaj mówi, w 18 wersecie autor powiada tak słowa. Abyśmy dzięki dwom niezmiennym posunięciom, co do których niemożliwe jest, aby Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy. Co autor ma na myśli? My, którzy ocaleliśmy. Czy przypomina Hebrajczykom i te wcześniejsze prześladowania, mówię, no przeszliście te prześladowania i dlatego ocaleliśmy? To słowo ocaleliśmy użyte tutaj w liście do Hebrajczyków jest używane w stosunku do sześciu miast. Był w Starym Testamencie używane w stosunku do sześciu miast. Do miast schronienia. Jeżeli ktoś był bez winy, nieumyślnie spowodował czyjąś śmierć, mógł się schronić w mieście schronienia. I autor mówi, że my jesteśmy tymi, którzy się schronili w miasta schronienia. Mamy to największe, najlepsze miasto schronienia, do którego możemy się schronić, w którym jesteśmy zakotwiczeni. W Jezusie Chrystusie. On jest naszym schronieniem. On jest tą warownią, w której możemy się skryć i w której możemy się czuć bezpiecznie. Czytamy, że Abraham został usprawiedliwiony z wiary. Ale Paweł w liście do Rzymian porusza też jedną kwestię, że mówi o usprawiedliwieniu z uczynków. Chociaż nie można mylić, bo nie ma na myśli tutaj zbawienia, bo Paweł bardzo wyraźnie w liście do Efezjan mówi, że zbawienie jest przez wiarę, nie z uczynków. Ale Abraham swoją wiarę, ze swoją wiarą coś zrobił. Czy wiara taka bezczynna, że kiedy uwierzyłem w Chrystusa i usiadłem i sobie już siadam na fotelu i do końca życia sobie siedzę i powtarzam, jestem zbawiony i żyję dalej tak jak żyłam. Czy to o to chodzi w tym usprawiedliwieniu z wiary? W czym twoja wiara spoczywa? Czy twoja wiara w zbawienie i wieczność spoczywa w Chrystusie jako arcykapłanie? Czy też w judaistycznym Aaronie? W ofierze czujesz się, jesteś bezpieczny, bo jesteś w ofierze Jezusa Chrystusa. Czy w ofiarach judaizmu? Abraham posłuszny Bogu poszedł złożyć w ofierze Izaaka. Zrobił krok wiary. Potwierdził swoją wiarą tym krokiem w kierunku do góry Moria, aby złożyć Izaaka na ofiarę. Uwierzył Bogu. Uwierzyłem Bogu i co dalej? Na podstawie tego Bóg ciebie usprawiedliwił. Ale jakby Bóg oczekuje kroku wiary w twoim życiu. Czy mówi, porzuć judaistyczne kapłaństwo i ofiary i w ten sposób pokaż przed Bogiem i ludźmi, że twoja wiara spoczywa w Bogu i tylko w Nim. Droga wiary to jest droga przemienionego człowieka. Często słyszę, kiedy ludzie mówią, Bóg mnie kocha mnie takiego, jakim jestem. Nie do końca z tym się zgadzam. Bóg pokochał mnie takiego, jakim jestem w momencie, kiedy przychodzę do Niego. I są rzeczy, które są niezmienne, z którymi musimy się pogodzić, jak nasz temperament. Nie zmienimy w żaden sposób swojego temperamentu. Nikt nie jest w stanie na świecie zmienić swojego temperamentu. Ale swój charakter już tak. Charakter mogę zmieniać. Jeśli mam przy nawróceniu niewłaściwy czy zły charakter i po 10 latach mówię, że Bóg kocha mnie takiego jestem, jak jestem, to powiem, że z twoją wiarą jest coś nie tak. Jeśli przez 10 lat nie przemieniło się twoje życie, Ewangelia nie miała wpływu na twoje życie, to powiem, że z twoim życiem wiary jest coś nie tak. W czym pokładasz swoją ufność i swoją nadzieję? Co jest kotwicą dla twojej duszy? Czy zakotwiczyłeś się w Chrystusie i tylko w Nim? Czy uchwyciłeś się w swoim życiu, uchwyciłeś się tak naprawdę Chrystusa? Czy może Chrystus i coś jeszcze? Czy potwierdzasz swoje wyznanie wiary zmianą życia? Czy ludzie, którzy widzą Ciebie, mogą powiedzieć, że Twoje życie jest inne niż ileś lat temu? Pamiętam, kiedy w zborze w Szczytnie przyjmowaliśmy do zboru młodzież, która jakby wywodziła się ze zboru, to dość często padało jedno pytanie. Że ktoś z młodych mówił, że się nawrócił, że idzie ze Chrystusem. To padało zawsze jedno pytanie. Czy twoi rodzice mogą potwierdzić, że twoje życie uległo zmianie? Czy twoje życie, kiedy poszłeś za Chrystusem, uległo zmianie? Bo to świadczy, czego się tak naprawdę uchwyciłeś. Amen.